W dzisiejszym tytule odcinka o nazwie Parszywy Tandem będziemy mówili o dwóch szczególnych postaciach: o Pinchasie
I
i o
Hoffnim.
Hoffnim.
Tak, dość nieprzyjemna dwójka, zresztą jak za chwilę się przekonacie. I zaraz na samym początku chciałbym Wam zadać pytanie od razu. Czy mieliście tak, że przez Waszą głupotę, przez coś, co zrobiliście, co było dość nierozsądne, inni musieli cierpieć albo po prostu ponosić konsekwencje Waszych czynów? Jeśli tak, to dajcie znać.
Bardzo chętnie przekonamy się o tym w komentarzach.
Tak, dokładnie. My też możemy powiedzieć, jakie tam rzeczy nam się zdarzało robić i potem inni ludzie musieli ponosić tego konsekwencje.
No, ale też możecie po prostu napisać, jakie wnioski z tego macie po tego typu zdarzeniu.
Tak, zdecydowanie. A przechodząc do już fragmentu i naszego parszywego tandemu, to zobaczymy, co oni takiego wyprawiali.
Dzisiaj przeczytamy sobie z 1 Samuela, z 2 rozdziału, od 12 po 17. Słuchajcie tego. Lecz synowie Heliego byli synami Beliala i nie znali Pana. Był bowiem taki zwyczaj kapłanów wobec ludu, kiedy ktoś składał ofiarę, sługa kapłana przychodził, gdy mięso się gotowało, z trójzębnym widelcem w ręce i wkładał je do garnka, kotła, rondla lub misy i to, co wyjął widełkami, kapłan zabierał dla siebie. Tak czynili w Shilo wszystkim Izraelitom, którzy tam przychodzili. Ponadto, zanim jeszcze spalano tłuszcz, przychodził sługa kapłana i mówił do człowieka składającego ofiary: daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo on nie weźmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli taki człowiek mu odpowiedział: niech najpierw spalą tłuszcz, a potem weź sobie, czego pragnie twoja dusza, wtedy on mówi: nic z tego, daj teraz, a jeśli nie dasz, zabiorę siłą. Tak więc grzech tych sług był bardzo wielki przed Panem, gdyż ludzie lekceważyli ofiary Pana.
Jest to dla mnie takie mega dziwne, w sensie to jest taki wielki kontrast między właśnie synami Helego jako kapłanami, a tym obrazem kapłanów, którzy byli opisani w III Księdze Kapłańskiej, prawda? W sensie ta czystość, coś takiego, co mieli dawać no bo mieli być niejako takimi reprezentantami ludu przed Bogiem. Mieli
No,
być
nauczycielami.
tak. Mieli być niejako prawie doskonali, jak tylko to jest możliwe. A tutaj mamy takiego gościa, który w sumie jest głodny i wybiera poświęcone ofiary siłą.
No, to jest właśnie dla mnie szczególnie takie parszywe w tym tekście, dlatego że, jak widzicie, ludzie nie mieli oporu przed tym, żeby oddać jakąś część kapłanom. Nie mieli oporu z tym. Uważali, że im się należało, to jest ich służba, niech sobie zjedzą. Ale chodziło im o to, żeby spalić najpierw tą ofiarę, spalić ten tłuszcz, żeby najpierw wykonało się to, co się ma wykonać, żeby móc uzyskać te efekty spalenia ofiary, nie? Czyli ten symbol przebłagania. No i właśnie to jest takie istotne, że ci ludzie, niektórzy, mówią, że nie, najpierw niech zostanie spalony tłuszcz, no przecież
Damy ci,
no,
prawda? Będzie
tak.
git.
Daj nam zrobić to, co potrzeba zrobić. Ale oni mówią: no nie, słuchaj, jak nam nie dasz, to my sobie zabierzemy siłą. I najgorsze jest to, że właśnie w tym ostatnim wersecie, że ten grzech powodował, że ludzie lekceważyli ofiary. I to jest masakra.
To jest takie trudne, no bo mamy ludzi, którzy mieli być niejako przywódcami duchowymi całego ludu, a działają w odwrotnym kierunku, na niekorzyść. Spowodują, że wiara, jakaś duchowość ludu zaczyna coraz bardziej upadać.
Tak. No mi się wydaje, że takie przełożenie na dzisiejszą sytuację mamy w dzisiejszej Polsce nawet, że po prostu kiedy ludzie patrzą na duchownych, to raczej się zniechęcają do wiary, do Boga i już nawet nie mają samego problemu z niektórymi rzeczami, czy z samym Bogiem nawet nie mają problemu, bo wierzą. Ale przez to, jak zachowują się ci, że tak powiem, kapłani, to ludzie w większości rezygnują w ogóle z wiary w Boga w takim sensie wspólnotowym, w takim sensie praktycznym, bo wiedzą, że jest, ale tak ściśle powiązują Kościół z samym Bogiem, że dla nich to jest niewybaczalne, jeżeli przedstawiciele właśnie tego Boga się tak zachowują, nie?
Tak.
I mamy tą samą sytuację, co w Księdze Samuela.
Dokładnie. I to, co właśnie chciałem jeszcze zaznaczyć w tym kontekście, to zobaczcie, że tutaj nie chodzi o to, żeby kapłan był bezgrzeszny, bo nie mógł być. To nie mogło się nigdy wydarzyć. Tak samo przekładając to znowu na dzisiaj, to nie chodzi o to, żeby pastor, starszy zboru, duchowny, jakiś lider duchowy był człowiekiem świętym. W takim zrozumieniu, że właśnie bezgrzesznym, bez winy, no bo nie ma takich ludzi. Natomiast po prostu chodzi o to, że jak bardzo parszywy jesteś, jak bardzo perfidny jesteś w tym, co robisz. Tutaj właśnie mamy obraz dwóch kapłanów, synów Helego, którzy po prostu tak jakby zupełnie lekceważyli, tak bardzo aktywnie lekceważyli to, co mieli
tak,
opowiadać.
Dokładnie. No i patrzcie jeszcze na to. Świątynia jakim jest miejscem? Miejscem, w którym człowiek musi być czysty, żeby tam przebywać. Człowiek, który chce złożyć ofiarę, musi spełniać szereg warunków, żeby w ogóle móc pójść złożyć tą ofiarę. A tu sami kapłani nie domagają. Sami kapłani robią parszywe rzeczy, robią naprawdę źle. Jakbyś mógł, Piotrek, przeczytać to, co oni robią źle, żebyśmy mogli o tym porozmawiać, bo to pokazuje nam, jak bardzo jakby z premedytacją, pomimo napomnień, robią to wszystko.
Tak, dokładnie. I posłuchajcie od wersetu 22, drugiego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Heli zaś bardzo się zestarzał i usłyszał o wszystkim, co jego synowie uczynili wobec całego Izraela oraz o tym, że obcowali z kobietami, które się zbierały przy wejściu do namiotu zgromadzenia. I powiedział do nich, dlaczego czynicie takie rzeczy? Słyszę o waszych złych czynach od całego ludu. Nie, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę. Doprowadzicie lud Pana do przestępstwa. Jeśli człowiek zgrzeszy przeciw człowiekowi, będzie go sądził sędzia, ale jeśli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, któż się za nim wstawi? Oni jednak nie posłuchali głosu swego ojca, bo Pan chciał ich zabić.
No właśnie. No i patrzcie na tą sytuację. Wyobraźcie sobie, że czy pastor, czy jakiś ksiądz, czy rabin, czy imam, nie? No po prostu niech ktokolwiek będzie. Ale wyobraźcie sobie, że ten przywódca duchowy, który wam mówi, że trzeba robić tak, tak, tak i tak, nagle
sprzeniewierza się tym najbardziej
podstawowym zasobom.
Tak, dokładnie.
I jeszcze wyobraźcie sobie, że to nie jest tak, że gdzieś po cichu, w nocy, ukradkiem, tylko po prostu w biały dzień
cały lud donosił helem.
Cały lud, nie? I po prostu kobiety przychodzą składać ofiary, a oni wykorzystują ten moment do tego, żeby po prostu czynić taką niegodziwość, co jest po prostu tragedia. Upodlenie, upadlają sami siebie i niestety krzywdzą te kobiety, nie? I sobie właśnie jeszcze tak widzimy, że Heli to gada z nimi o tym. Chłopaki, musicie się ogarnąć, róbcie tak, tak, tak i tak, ale oni właśnie po prostu nie chcą i robią źle. Najgorzej jak się tego da, to robią źle.
Tak. Dla mnie jest to takim strasznym obrazem, kiedy widzimy świątynię Izraela i cały naród, który miał zostać wybrany, aby nie podążał ścieżkami pogańskich narodów, aby jako wybrany naród prawdziwego Boga, a to, co robią kapłani tego kultu, to sprowadzają te najbardziej obrzydliwe rzeczy do świątyni prawdziwego Boga.
Tak.
I to jest takie naprawdę straszne.
Ale właśnie jest jeszcze ciekawe, że Heli tam mówi coś takiego, że patrzcie, chłopaki, jeżeli wy zgrzeszylibyście przeciwko komuś, to Bóg się za wami wstawi, że to jest do zrobienia, nie? To jest do zrobienia, bo możecie, na przykład, nie wiem, ukradłbym coś Piotrkowi, no to mogę mu to oddać, mogę po prostu jakoś mu zadośćuczynić to, albo nawet jak się z nim pokłócę, pobijemy się czy cokolwiek, nie? Po prostu, no to można dalej to naprawić. Oczywiście, jeżeli w międzyczasie nie zrobię tego jak Kain, ale można to naprawić po prostu. I te grzechy, które się dzieją przeciwko człowiekowi, no to Bóg się za ciebie wstawia i pomaga ci w rozwiązaniu tego problemu, tego grzechu. Ale kiedy ty grzeszysz przeciwko Bogu, to Heli mówi, nie ma się już kto za tobą wstawić. Musisz uważać. bo na przykład nawet te cudzołóstwo, które oni tam popełniali w tej świątyni i tak dalej, no to mi się wydaje, że to jeszcze można, wiadomo jaka kara była, nie, za to, ale mi się wydaje, że można było, można to jeszcze jakoś odwrócić. W sensie ktoś mu może okazać taką skruchę, taką głęboką, nie, i Pan Bóg przebaczy, ale w momencie, kiedy oni grzeszą w taki sposób, że to obraża Boga, w sensie to jakby zaprzecza Jego świętości, to już jest bardzo ciężko.
Wydaje mi się, że takim, taką prostą aplikacją tej właśnie narracji tutaj jest taki prosty przykład, że masz szansę do momentu, do której po prostu nie zajdziesz za daleko, nie? No bo Hofni i Pinehas po prostu rozpoczęli jakieś działania, próbując, nie wiem, jakoś przełożyć to, co mam zapisane w drugim rozdziale. Zaczęli być może od sprzeniewierzenia ofiary, zaczęli może od takiego bardziej luźnego podejścia do świętości, później zaczęli przystępować przykazanie, no ale w momentu, w którym ich serce zostało zatwardzone tak bardzo, że można powiedzieć, że zbezczeszcili świątynię, no to już było za dużo. W sensie tak. Bóg widział, że no, był cierpliwy do pewnego momentu, prawda?
Tym bardziej to jest smutna historia, dlatego że widzimy, jak Hofni i Pinehas czynią jakieś rzeczy, które potem powodują, że ich ojciec też zginie. Bo jakby nie do końca rozumiem postawę Helego, w sensie, bo w Biblii jest właśnie, jak czytaliśmy, zapisane, że on ich napominał. Ale może właśnie na napomnieniu się tylko kończyło. Może nie było tak, że, nie wiem, powiedział, nie możecie służyć więcej w świątyni albo coś takiego. I patrzcie, ta głupota Hofniego i Pinehasa, ta parszywość ich, pomimo tego, że ja ogólnie postać Helego bardzo lubię. On jest dla mnie taki, może nie kryształowy, nie, charakter, ale jest taki, wyobrażam sobie go jako takiego dobrego dziadka, do którego można by było przyjść, nie? W szczególności po tej historii z Anną i tak dalej. I wydaje mi się, że ten Heli był taki oddany Bogu i tym bardziej, że jak dostał ten wyrok, on mówi, no dobrze, niech tak będzie. I patrzcie, gdyby Hofni i Pinehas w swojej tej głupocie, w tej egoizmie, w tej swojej pysze takiej nie zrobiliby tych rzeczy, których robili, to ich ojciec mógłby po prostu być spokojniejszy.
To prawda. Więc chcielibyśmy zachęcić Was do takiego może bardziej świadomego, takiego bardziej z refleksją, zastanowienia się nad tym, co robimy i dlaczego, a czy przypadkiem pewne nasze zachowania nie są podyktowane takim typowym egoizmem, rządzą tego, że chcę dla siebie jak najwięcej, jak najlepiej i że nie liczę się z Bogiem, nie liczę się z człowiekiem. Choć to pewnie jest raczej takie, rzadko pewnie występuje w nas, prawda? Natomiast możemy, na pewno każdy z nas doświadcza takich sytuacji, w której łatwiej jest nam podążać za tym, czego pragniemy, nawet kosztem tego, jakie to będzie miało konsekwencje do innego człowieka.
Tak. Więc, tym bardziej,
tym bardziej właśnie, że to jest tak totalnie wbrew temu przekazaniu miłości, nie? Tego, że ja powinienem uważać ciebie i twoje dobro za coś, co powinno być dla mnie ważniejsze. Powinienem cię kochać po prostu, prawda? A tutaj w zachowaniu Hofniego i Pinehasa zupełnie tego nie dowiedzimy.
No właśnie. I w ogóle ciekawe jest to, że w strukturze tego rozdziału jest tak, że mamy przedstawionego Hofniego i Pinehasa, który czynią zło, nieprawość, i potem jest wzmianka zawsze o Samuelu, który robi wszystko dobrze, który jest sprawiedliwy. Potem znowu Hofni i Pinehas, potem znowu Samuel. I to jest dla mnie takie też bardzo, bardzo ważne przesłanie, że wydaje mi się, że te grzechy były jakby o wiele bardziej jakby srogiej ukarane przez to, że w ich środowisku był Samuel. Okay. Który robił dobrze. Na przykład jak Jezus mówi, nie, że gdyby na przykład sodomici widzieli to, co wy, to by się od razu nawrócili. Gdyby na przykład oni to widzieli, to wasza jakby kara będzie sroższa, dlatego że wy widzieliście, wy rozumiecie, ja wam mówię, nie? Ale wy nie robicie tego, nie podchodzicie do tego. No i wydaje mi się, że jest taka sytuacja właśnie sama z Samuelem i z Hofnim i Pinehasem. I taka praktyczna rada, za dużo powiedziane, ale taka myśl praktyczna, że jeżeli w otoczeniu twoim jest ktoś, kto robi od ciebie lepiej, to należałoby się od niego uczyć. Mm.
Więc bądźcie jak Samuel.
Bądźcie jak Samuel.
Nie bądźcie jak Hofni i Pinchas.
Nie bądźcie jak Hofni
i
Pinchas.
I będziemy się modlić o to, aby Bóg dawał nam mądrości, aby uczyć się od drugiego człowieka i aby przede wszystkim kochać go z całego serca, bo takie do tego się ostatecznie sprowadza prawo.
Tak jest. Więc wy zacznijcie modlitwą, a potem ja się pomodlę. Panie Boże, dziękujemy Ci za dar Twojego szczęścia, za dar służby dla Ciebie, za te wszystkie hojne dary, które nam dajesz. Prosimy Cię o to, abyś nas błogosławił Duchem Świętym, abyśmy mogli być bardziej jak Samuel, bardziej jak Ty, drogi Boże. Żebyśmy unikali tego, co robili Hofni i Pinchas. Żeby ten grzech, który właściwie bardzo często można postawić znak równości z samolubstwem, żebyśmy się wyparli tego samolubstwa, żebyśmy kochali służyć innym i kochali po prostu robić coś dla innych, nie tylko dla siebie. Spraw nas to, Panie, i spraw, by to było naszym życiem i byśmy mogli okazywać miłość wzajemną każdemu. Bądź wywyższony i bądź pochwalony, drogi Jezu Chryste. Amen.
Amen.
Komentujcie.
Tak, skomentujcie, pamiętajcie o pytaniu z początku odcinka.
Subskrybujcie.
Lajkujcie, udostępniajcie i mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Do zobaczenia.